Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji TVAM oraz słuchaczy Radia Maryja. I zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat naszego dzisiejszego spotkania to obława augustowska 1945 roku. A temat ten podejmujemy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, którymi są. Serdecznie witam w naszym studium. Ksiądz prałat Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku w Augustowie.
Szczęść Boże.
Pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości z Okręgu Podlaskiego. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie.
Pan dr Jarosław Schabieński, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz radny Rady Miejskiej w Suwałkach. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Oraz harcmistrz Piotr Rydzewski, chówcowy podlaskiego chówca harcerzy Matecznik Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.
Szczęść Boże, czuwaj.
Czuwaj. Dzisiaj obchodzimy 76. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu. 11 lipca 1943 roku o świcie UPA zaatakowała 99 miejscowości, a dnia kolejnego 50 miejscowości. I historycy podają, że w czasie Krwawej Niedzieli mogło zginąć około 8 tysięcy Polaków. Zaznaczmy, że pośród tej liczby przede wszystkim były to kobiety, były to dzieci, byli to starcy. To upamiętniamy w dniu dzisiejszym. Też znamienne są te daty, ponieważ dzisiaj właśnie ta rocznica to upamiętnienie, a dzień jutrzejszy, 12 lipca, to właśnie upamiętnienie tego tematu, o którym chcemy dzisiaj mówić. Właśnie upamiętnienie obławy augustowskiej, ofiar tego tragicznego wydarzenia. Jeśli zaczynamy od upamiętnienia, to też tutaj wspomnijmy, że właśnie to z inicjatywy pana ministra ten dzień, 12 lipca, jest dniem upamiętnienia tego właśnie wydarzenia.
Tak, bo pamięć przez wiele lat o ofiarach obławy augustowskiej, o samej obławie augustowskiej była bardzo nikła. Była wymazywana ze świadomości zbiorowej Polaków przez władze komunistyczne, a i później już w wolnej Polsce, w tzw. III Rzeczypospolitej, nie zrobiono tego, co należało zrobić, żeby odkryć prawdę, pełną prawdę o obławie augustowskiej i upamiętnić ofiary tej wielkiej zbrodni. Od razu powiedzmy, bo to bardzo ważne, że była to największa zbrodnia dokonana po zakończeniu II wojny światowej na terenie Polski. Niemcy skapitulowali, Berlin został zdobyty, Armia Czerwona wracała do Związku Sowieckiego, Polska niestety dostała się pod nową okupację sowiecką, ale pokój został zawarty. W Europie nie było już wojny. I właśnie od 12 lipca przez kolejne dni, tak naprawdę prawie do końca lipca, trwała ta wielka operacja w lasach Puszczy Augustowskiej, która objęła cztery powiaty obecne, jeszcze część terenu za granicą obecną, a mianowicie powiat augustowski, suwalski, sajneński i sokulski. I aresztowano wtedy kilka tysięcy osób, z czego wielu, dzisiaj wiemy, że to jest już ponad, wiemy dzisiaj, że to były ponad 2000, było ponad 2000 ludzi, nie wróciło do swoich domów. Do niedawna sądzono, że było to mniej osób, kilkaset, że może 592 ofiary, taką liczbę podawano. Dzisiaj już wiemy, że było tych ofiar znacznie więcej. I właśnie nie było upamiętnienia, nie było wiedzy o obławie augustowskiej, więc ja podjąłem tę inicjatywę z inspiracji zresztą Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, obecnego tutaj zwłaszcza księdza prałata Stanisława Wysockiego, który w obławie stracił ojca i dwie siostry, a więc został ciężko doświadczony jako dziecko tą wielką tragedią bezpośrednio, bo właśnie dotknęła ona jego, księdza prałata, rodziny. Także konsultantem moim wtedy był profesor Krzysztof Jasiewicz, zajmujący się problematyką obławy augustowskiej, pochodzący zresztą z tego terenu, z terenu Suwalszczyzny. Lubelszczyzny i wniosłem projekt ustawy. Jeszcze to były rządy koalicji PO-PSL, więc wcale nie było łatwo. 2015 rok, 9 lipca Sejm uchwalił jednak ustawę, która ustanawia 12 lipca, więc początek obławy augustowskiej, Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Od tego czasu wiedza o obławie staje się znacznie szersza, coraz szersza. A rok wcześniej udało mi się w 2014 roku jeszcze doprowadzić do tego, że po raz pierwszy Sejm przyjął uchwałę oddającą hołd, cześć ofiarom obławy augustowskiej. A ofiary obławy augustowskiej to przecież przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, bo ten teren Suwalszczyzny, Augustowszczyzny, Sejnyszczyzny, Ziemi Sokólskiej nie poddał się nowej okupacji sowieckiej i walczył o prawdziwą, rzeczywistą niepodległość.
Pan minister wspomniał, że przez lata to wydarzenie, tragiczne wydarzenie, było wymazywane z naszej pamięci. Co więcej, ofiary tego tragicznego wydarzenia, te, które pozostały w domach, prawda? Tak jak tutaj obecny raz z nami ksiądz prałat, który miał wówczas 7 lat, prawda? 7 lat. Też musiały żyć z pewnego rodzaju piętnem, prawda? Piętnem, że zostali zabrane osoby, które nie cieszyły się dobrą opinią, prawda? W ujęciu tych, którzy dokonali tego zbrodniczego czynu. Księże prałacie.
To jest dla mnie problem niezwykle bolesny i trudny. Ja mając wtedy 7 lat, byłem świadkiem, jak z mego domu na naszej ojcowiźnie wyprowadzono mego ojca Ludwika i dwie moje siostry. Kazimierę, starszą siostrę, miała wtedy 22 lata i młodsza siostra Aniela, która miała 17 lat. Siostra Anielka była łączniczką w obozie w Armii Krajowej obwodu suwalskiego. I w tym dniu, to było 1945 roku, w lipcu, 27 lipca, to był piątek, była piękna pogoda. Już ku zachodowi czas się zbliżał. I do naszego domu, na naszą to ojcowiznę, wjechali NKWD-ści. To chodzi tutaj o kontrwywiad Smiersz. I brat mający 15 lat, Romuald Romek, zauważył jadący samochód rosyjski, a w tym czasie w moim właśnie domu była kancelaria obwodu Armii Krajowej, obwodu suwalskiego, i był komendant Mieczysław Ostrowski, pseudonim Kropidło. Była jego też żona, która miała pseudonim Błyskawica, i kilkunastu było też żołnierzy Armii Krajowej. Oni w tym czasie mieli odprawę w pokoju. Brat wpadł do mieszkania i ostrzegł ich, mówiąc, że Ruskie jadą. Oni wszyscy z mieszkania się, powiem tak, po prostu ulotnili. Brat ich poprowadził i zamknął za nimi wieżeje stodoły. I oni wszyscy uciekli, pozostawiając to wszystko, co stanowiło ich jako żołnierzy Armii Krajowej, to wyposażenie. Za moment wjechali ci właśnie NKWD-ści i do ojca podeszli. Ojciec miał już wtedy 50 lat. Znał język rosyjski. I oni zapytali o drogę do żywej wody, bowiem nasza posesja graniczy z następną wsią, Żywa Woda. I tata wtedy do nich powiada, że wyście, towarzyszu, pomylili drogę. Tu już nie ma dalej. I wtedy do tego młodszego brata mego 15-letniego. Ruski się zwrócił, rzucił go o ziemię i po nim skakał. A tata od razu otrzymał, kim on jest, ty jesteś bandytą i bandytów przechowujesz. Bowiem oni widzieli tych uciekających AK-owców z mieszkania, bo to był moment taki niesamowity. Było ich też, jak przypominam, wraz z przewodnikiem, Polakiem, młodym człowiekiem, który był taki, bym powiedział, bardzo elegancki, bardzo dobrze zapamiętałem. Miał taką błękitną koszulę, ciemne spodnie. I gdy ci Sowieci, ci NKWD-ści zajęli to miejsce, gdzie obradowała właśnie Armia Krajowa ze swoim komendantem, on razem z nimi był i w pewnym momencie wyszedł z tego mieszkania, z tego pokoju. I a myśmy wszyscy byli ustawieni pod ścianą. Tata był pierwszy i ja stanąłem przy tacie. Tatę bardzo, bardzo lubiłem. Byłem takim jego, sądzę, że umiłowanym synem. Więc potem stała mama, siostry i na końcu stał jeszcze narzeczony starszej siostry, pan Gliniecki. I ten młody człowiek wszedł do kuchni, bo myśmy byli, a nas pilnował NKWD-zista z bronią ustawioną przeciwko nam. I wtedy powiedział: dobry wieczór państwu. Ja byłem wtedy tym zaskoczony. Dlaczego on powiedział: dobry wieczór państwu? U nas się nie mówi w ten sposób, tylko mówi się: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I te słowa, które on wypowiedział, do dzisiaj po prostu we mnie tkwią. No to jest taki niezwykły obraz. I za moment weszli pozostali ci ze Smierszu, NKWD-ści, i jeden z nich wskazywał, kogo aresztują, kogo zatrzymują. I wskazał na ojca, wskazał również na starszą siostrę, młodszą siostrę i na pana tego narzeczonego starszej siostry, Aleksandra Glinieckiego. Ale ten jeszcze, zanim oni weszli, to podszedł do młodszej siostry i zapytał ją: co ty robiłaś przy ulicy Gałaja w Suwałkach?
Mhm. A siostra... Tutaj, księże Polacie, może zatrzymajmy się w tej narracji, aby też dopytać pana doktora, bo tutaj padły takie słowa, które no, bardzo uderzają. Słowa, które zostały wypowiedziane do taty. Ty bandyto. Tak. Jesteś bandytą i przechowujesz bandytów. Panie doktorze, dlaczego właśnie takie określenie, prawda, padło z ust tego człowieka w stosunku do taty i dlaczego akurat właśnie te konkretne osoby zostały poproszone o to, żeby wystąpiły?
No to by trzeba było zarysować trochę szerzej tą sytuację, pokazać jakby jak wyglądała w ogóle sytuacja Polski w tym czasie. Ponieważ jest to okres, kiedy jest to początek lipca, kiedy już jest po procesie moskiewskim, kiedy osądzeni zostali przywódcy Polski podziemnej, kiedy osądzony został ostatni delegat rządu na kraj, kiedy osądzony został dowódca Armii Krajowej, osądzeni za to, że występowali, oskarżonych o to, że występowali wspólnie z hitlerowcami, że występowali wspólnie Niemcami przeciwko Armii Czerwonej. To jest też okres, kiedy już formuje się nowy rząd, w skład którego wchodzą politycy komunistyczni, ale też część polityków rządu polskiego na wychodźstwie. I teraz nowa władza, ta władza komunistyczna, która przyszła do Polski razem z wojskami sowieckimi, robi wszystko, żeby zdelegalizować w ogóle przywiązanie do Polski niepodległej. Żeby to przywiązanie do Polski niepodległej kojarzyło się z bandytyzmem, z działaniem przestępczym. I dlatego są takie słowa, dlatego mówi się: ty bandyto. złapaliśmy bandytów. To jest bardzo powszechne wówczas. Tak, w taki sposób właśnie mówi się w ogóle o żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego. Bo tutaj już wspominał i pan minister, i też ksiądz prałat, że tak naprawdę ta obława została zorganizowana na struktury Armii Krajowej. Tak się składa, że na Suwalszczyźnie w zasadzie żadnych innych struktur podziemnych nie było. Nie było tam ani struktur komunistycznych. One w ogóle nie istniały tam. Ludność była tutaj patriotyczna i przywiązana do tradycyjnych wartości, ale też nie istniały na przykład, nie wiem, struktury batalionów chłopskich czy Narodowych Sił Zbrojnych. Tam była w zasadzie tylko Armia Krajowa. I była bardzo silna. Te dwa obwody, czyli augustowski i suwalski, bo tam przede wszystkim był ten trzon obławy, liczyły pewnie też wtedy, mniej więcej jak się szacuje, że razem z osobami, które wspomagały, z łącznikami, z tymi, którzy przechowywali, pewnie gdzieś może nawet do 5000 ludzi te dwa obwody liczyły. To było naprawdę bardzo dużo, chociaż z drugiej strony Sowieci przeszacowywali też te siły. To jest inny wątek, do którego też warto wrócić. I były to siły, które były wierne polskiemu rządowi na emigracji. I kiedy, bo to Suwalszczyzna została przez Sowietów zdobyta mniej więcej w całości na początku 1945 roku, ale większość już została przez nich opanowana, bo tego to trudno nazwać wyzwoleniem, wydaje mi się to zupełnie niewłaściwe, gdzieś do października 1944 roku. To też jest bardzo charakterystyczną rzeczą. Tutaj zamontowano wyłącznie prawie garnizony sowieckie, żołnierzy polskich nie było. Próbowano wprowadzać różne struktury podporządkowane PKWN-owi, ale tak naprawdę pierwszym był właśnie Urząd Bezpieczeństwa, który na przykład w Suwałkach w przeciągu pierwszego tygodnia aresztował ponad 100 osób. I to było, łączyło się z nową władzą. Ta władza nie miała poparcia w społeczeństwie, więc jedyny, na czym się mogła oprzeć przy przejmowaniu władzy, był terror. A temu terrorowi z kolei opierali się żołnierze Armii Krajowej, ponieważ ta struktura była na tym terenie niezwykle silna. I w momencie, kiedy Sowieci przesunęli się na zachód, kiedy w styczniu ruszyła ofensywa, kiedy ruszyli na zachód, kiedy te wojska frontowe z Suwalszczyzny się wycofały, tak naprawdę się okazało, że władza ta nowa, władza komunistyczna jest w stanie kontrolować miasta, jest w stanie kontrolować niektóre ośrodki gminne, ale w większości nie, bo tam wszędzie tak naprawdę rządziło polskie podziemie, rządziły siły, które były podporządkowane legalnemu rządowi polskiemu na wychodźstwie, rządowi polskiemu, który wówczas znajdował się w Londynie. I też co więcej, nie chodzi tylko o struktury, bo większość miejscowej ludności też była wierna temu rządowi, też była przeciwna tej nowej władzy komunistycznej, bo też warto tutaj dodać, z jakimi hasłami przychodziła ta władza. Kołchozy, odrzucenie Boga, odrzucenie w zasadzie niepodległości, tego wszystkiego, do czego Polacy byli przywiązani. No, i większość ludności na tym terenie, ludności wiejskiej, ludności tradycyjnej, odrzucała to, co proponowali Sowieci, zwłaszcza, że razem z nimi przyszedł też tak naprawdę nowa okupacja i była to okupacja niezwykle brutalna. Gwałty, morderstwa, wymuszenia, rabunki stały się rzeczą codzienną. I tak z jednej strony była propaganda, z jednej strony żądano, mówiono, że macie się nam podporządkować, macie wyznawać to, co my chcemy, a z drugiej strony na co dzień w ten wygłodzony kraj, bo to były straszne czasy, były niezwykle, niezwykle biedne, kiedy nie było ziarna na zasiewy, kiedy nie było prawie nic do jedzenia, spotykały się jeszcze dodatkowo z rabunkiem, który przeprowadzali żołnierze sowieccy. Więc te hasła trafiały w próżnię. Ludzie byli przywiązani do wartości tradycyjnych i widzieli, bo ich nie interesowało, co im się mówi. Oni widzieli, co się dzieje. Widzieli, że są oszukiwani.
Też tak tutaj, chociażby przy stole naszym, siedząc w studiu, tak spoglądając, mamy bardzo różne pokolenia, prawda? Mm-hmm. Jest ksiądz prałat, który jest przedstawicielem czcigodnego pokolenia, są panowie. I jest młody człowiek wraz z nami, który pewnie też tę historię poznaje, ale tą historią też żyje, jako też pewnie patriota tę historię też i chłonie. I czym dla pana jest właśnie to wydarzenie i do czego ono inspiruje?
Obława augustowska jest takim wydarzeniem dla nas, dla młodego pokolenia. Wydaje mi się, że bardzo ciężko zrozumieć tak naprawdę to, co się działo w 1945 roku. I zawsze, gdy młodzież, na przykład harcerze, z którymi mam najwięcej do czynienia, muszą dużo o tym usłyszeć, aby zrozumieć w pełni tę historię. Ale mają do tego różne możliwości, ponieważ na przykładzie Suwałk, ale również naszego regionu, gdzie obława augustowska miała miejsce, można śmiało powiedzieć, że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach jest bardzo mocno w pewien sposób upamiętniana. Tutaj Związek Pamięci Ofiar Obu Augustowskiej. Mogę też powiedzieć, że my, harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, właśnie dbamy o to, aby pamięć o tych tragicznych wydarzeniach wśród młodych ludzi, wśród harcerzy, była przede wszystkim, po pierwsze, ta historia znana, a po drugie, aby młodzi ludzie coś z tej historii wynieśli, ale również była taką przestrogą i na przyszłość, ale też niewątpliwie, aby ten patriotyzm z tych osób, które zostali, można powiedzieć, zamordowani, tak, w tych czasach, żeby jednak ich ta śmierć nie poszła na marne. I właśnie harcerze, ostatnie wydarzenia. Jedna z suwalskich drużyn żeńskich została upamiętniła Anielę Wysocką, czyli siostrę księdza prałata, 17-letnią dziewczynę, młodą łączniczkę Armii Krajowej, ponieważ zauważyły w niej wzór, zauważyły w niej pewnie jakieś postawy, które chcą naśladować swojej codziennej harcerskiej pracy. I właśnie takie imię Anieli Wysockiej ta drużyna od czerwca tego roku nosi. Więc w młodych ludziach ta historia jest wiecznie żywa i prawdziwa. A mogę powiedzieć, że harcerki właśnie zapoznały się z historią Anieli Wysockiej podczas suwalskiego historycznego biegu na orientację. Wymyśliliśmy taką formułę upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń w sposób terenowy, sposób leśny, pasujący do tamtych wydarzeń i do tamtego czasu. I wydaje mi się, że młodzież tą historią żyje, ale również widzi sens w upamiętnieniu właśnie tych wydarzeń, co ma miejsce już od wielu, wielu lat przy współpracy na przykład ze Związkiem Pamięci Ofiar Obu Augustowskiej. Pan minister organizuje również konkurs w naszym województwie, który ma ogromne znaczenie, w którym uczestniczy, myślę, że tysiące osób, by czas nie zaćmił i nie pamięć o właśnie ofiarach Katynia, Smoleńska, ale również obławy augustowskiej. Więc pamiętamy, my jako młode pokolenie pamiętamy o tych ofiarach i o właśnie tej, no po prostu ich życiu, które złożyli.
Czyli dzięki waszym działaniom historia wciąż żywa.
Panie ministrze, bardzo cenne, jeżeli można właśnie, przepraszam, że wchodzę ojcu redaktorowi słowo, w zdanie, ale to bardzo cenne, chcę podziękować właśnie młodemu pokoleniu za to zainteresowanie Piotrowi Rydzewskiemu, tu obecnemu harcerzowi Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, wszystkim druhnom i druhom. To niezwykle ważne, to dla nich to wszystko jest tak naprawdę, bo muszą przenieść młodzi ludzie w przyszłość wiedzę o tamtych czasach i pamięć o nich, bo inaczej ta ofiara poszłaby na marne. A właśnie tak jak powiedział Piotrek, ona nie może pójść na marne. Nie wolno nam dopuścić do tego, żeby ta ofiara nie miała owoców w postaci postaw patriotycznych, służby Polsce, służby ojczyźnie, i właśnie ci młodzi ludzie to podtrzymują. Ten konkurs, o którym wspomniał pan Piotr Rydzewski, nazywa się rzeczywiście tak, jak tutaj zostało to przywołane, tytuł By czas nie zaćmił i nie pamięć, charakterystyczny cytat, a z podtytułem W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i obławie augustowskiej. Bo to są trzy tragiczne wydarzenia z naszej najnowszej historii, powiązane ze sobą na różne sposoby, no ale przede wszystkim to jest martyrologia wschodu, prawda? To jest ten okres, kiedy Katyń był objęty kłamstwem, teraz obława augustowska, mimo że mija prawie 10 lat, i Smoleńsk, katastrofa smoleńska, i obława augustowska, mimo że ponad 70 lat minęło już od tamtego tragicznego wydarzenia. Przecież my nie wiemy, gdzie spoczywają doczesne szczątki ofiar obławy augustowskiej, tak jak nie wiemy, co się stało tak naprawdę w Smoleńsku w 2010 roku. Jedna charakterystyczna sytuacja, którą chcę przypomnieć, mi bardzo utkwiła w pamięci, związana z tym konkursem. Otóż wydawałoby się, że gdzie jak dzielę w regionie podlaskim, ta wiedza o obławie augustowskiej powinna być już dosyć upowszechniona. Ten konkurs miał 7 edycji. Chyba w 5. edycji tego konkursu jedna z uczennic z tamtego regionu, biorąca udział w tym konkursie, na podsumowaniu, takiej gali podsumowania uroczystej, powiedziała bardzo charakterystyczne zdanie, skierowane do mnie. Dziękuję panu posłowi za to, że zorganizował ten konkurs, bo gdyby nie ten konkurs, to bym w ogóle nie wiedziała o tym, że była obława augustowska. I dla mnie to dało poczucie sensu, wielkiego sensu właśnie tego typu inicjatyw edukacyjnych. A jeżeli mogę odnieść się jeszcze jednym zdaniem do tego, co powiedział pan doktor Jarosław Schabieński, tylko w uzupełnieniu, może takie skojarzenie tutaj trzeba poczynić. Przecież ci, którzy byli aresztowani, ich rodziny, najbliżsi, to byli żołnierze niezłomni. Oni właśnie nie złożyli broni, oni walczyli dalej o prawdziwą wolność Polski, naszej ojczyzny. To podziemie pałakowskie, a więc żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. Trzeba to pojęcie tu koniecznie przywołać.
Tym bardziej tutaj jeszcze wracając do księdza prałata i słów pana Piotra o tej historii wciąż żywej, tym bardziej jest to historia żywa, ponieważ nie jest ona zakończona. Nie jest, ponieważ to, co pan minister wspomniał, że nie znamy miejsca, gdzie są pochowani, gdzie znajdują się doczesne szczątki osób zamordowanych. Księże prałacie, czy najbliżsi wiedzieli, co się stało z tatą, z siostrami? Ponieważ przez lata dla tych, którzy pozostali, była ta świadomość, że są to osoby zaginione, nie zamordowane. Czy wiedzieliście, co się z nimi stało?
Proszę ojca, w naszej rodzinach ofiar obławy augustowskiej tkwiła ta nadzieja, że skoro to zrobili Sowieci, wieźli na Sybir, że oni żyją. I w tej nadziei takżeśmy tkwili. Natomiast potem pewne fakty wskazały na to, że niestety oni nie są na Syberii czy w innych miejscach, bowiem ci, którzy z rodzin rozpoczęli poszukiwania. Ja na podstawie mojej rodziny, mojej mamy, która to czyniła, mama zwracała się, bo była dosyć taka, bym powiedział, bardzo operatywna. To ona była tym takim, tą osobą w rodzinie, która była tą taką integrującą nas wszystkich. I ten wymiar patriotyczny w moim domu był przeogromny. Bo cały czas i w czasie okupacji niemieckiej w moim domu mieli schronienie i taki ten punkt, bardzo bym powiedział, bezpieczny, Akowcy. Natomiast rosyjska sytuacja, jak augustowa, sprawa wyglądała inaczej. Tam od razu dobrali się ci właśnie Sowieci i wywozili na Sybir. I tak wyglądało, że ci, którzy zostali pojmani w czasie obławy augustowskiej, też są wywiezieni na Sybir. I było takie oczekiwanie. Ale mojej mamie, która dotarła nawet do ambasady rosyjskiej w Warszawie, rozmawiała z pracownikiem, sądzę, że to był Polak. I w rozmowie mamie tak wprost powiedziała, że oni ich zamordowali w Puszczy Augustowskiej. Mama nie wierzyła w to, co on mamie powiedział, ale też zgadzało się też z tym powiedzeniem w ambasadzie przez tego pracownika, w urzędzie UB w Białymstoku. Mama tam też dotarła, żeby jakoś na różne sposoby, żeby wykupić ojca i siostry. I też kilkakrotnie tam jeździła. Natomiast zapytał ten ubowiec mamę, czy pani jeszcze ma dzieci. Mama odpowiedziała, że jeszcze mam 5. Najstarszy ma 15 lat, a najmłodszy ma 2 lata. To powiedział, niech pani więcej już tu nie przyjeżdża i pilnuje dzieci, a to zostawi. Tego problemu nie było. Czyli też dał do zrozumienia, że nie ma tutaj już szans, że oni są jeszcze żywi, że są gdzieś na Syberii.
Jakże ciężkie były to czasy komunistyczne, prawda? I życie w tych czasach i z tą też świadomością tego, że nie podejmujemy tego tematu.
Ten lęk był tak silny, ojcze redaktorze, że nawet dzisiaj jeszcze, nawet dzisiaj, po tylu latach przecież, kiedy już Polska jest niepodległa i wolna od prawie 30 lat, nie ma już władzy sowieckiej. Wojska rosyjskie zostały wyprowadzone z Polski w 1991 roku, więc od tego czasu można mówić o niepodległości prawdziwej, prawda? Rzeczypospolitej. Niektórzy się boją jeszcze dzisiaj o tym mówić. Rodziny ofiar obławy Augusta. Dzisiaj. Przecież nie wszyscy księży prawacie wystąpili na przykład do FSB, do rosyjskiej służby bezpieczeństwa, która ma dokumenty w tej sprawie, która potwierdziła zresztą po raz pierwszy, właśnie ta korespondencja pokazała, że to Rosjanie zrobili, oczywiście przy pomocy polskich sił komunistycznych i milicyjnych. Ale nie wszyscy wystąpili z tymi wnioskami. No raz, że już część oczywiście rodzin pamiętających nie żyje. Znaczna część, bo historia czas swoje robi. Życie biologiczne ma swoją nietrwałość, prawda? Swój czas. Ale jeszcze jest taki lęk, że niektórzy nie chcą nawet dzisiaj o tym mówić. Nawet dzisiaj.
O obławie augustowskiej rozmawiamy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszamy również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 oraz 48 56 657 00 14, a także numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Obława augustowska 1945 roku. Temat, który podejmujemy. IPN w Białymstoku, który prowadzi śledztwo związane z tym tragicznym wydarzeniem, wytypował około 20 miejsc, gdzie ciała mogłyby się znajdować, ponieważ to badając, prawda, strukturę ziemi, widać, że jest ona zmieniona, prawda? I na czym polega trudność, żeby te badania, żeby to dojście do prawdy w końcu nastąpiło?
Znaczy, warto by zacząć od tego, jaki w ogóle był zasięg terytorialny obławy augustowskiej. To pozwoli nam wiele rzeczy zrozumieć. I tak naprawdę, bo obława augustowska to była operacja, jak się mówi, wojskowo-policyjna, wojskowo-czekistowska, no różnych słów możemy użyć, w której wzięło udział 50 tysięcy żołnierzy sowieckich, którzy właśnie 12 lipca 1945 roku rozpoczęli przeczesywanie. I teraz jakiego terenu? To jest około 3,5 tysiąca kilometrów kwadratowych zamkniętych od wschodu rzeką Niemen, od południa rzeką Biebrzą, Czarną Hańczą, Wołkuszanką, od zachodu mniej więcej kanałem augustowskim i od północy z krajem północnym Puszczy Augustowskiej, bo my mówimy obława augustowska, to może dać błędne wrażenie, że to chodzi o sam Augustów. Teren jest znacznie szerszy, tylko ponieważ jego centrum była właśnie Puszcza Augustowska, dlatego została przyjęta nazwa obława augustowska. I teraz był to teren, który obejmował ziemię tej Polski, czyli w granicach tej Polski powojennej, w granicach linii Kerzona, ale też zahaczający na wschodzie o ziemie, które zostały przyłączone do Związku Sowieckiego, właśnie do Niemna. Niemen nie leży już dzisiaj na terytorium Polski. A można też nawiązać do tego, że przecież rodzinny dom księdza prałata znajduje się o wiele dalej na północ od tej linii, którą ja nakreśliłem. Bo dom księdza prałata znajduje się na północ w ogóle od Suwałk. I teraz z jednej strony mieliśmy tą operację wojsk sowieckich 90 tysięcy wspomaganych też przez żołnierzy tego tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, pierwszego praskiego pułku piechoty pod dowództwem porucznika, zdaje się, wtedy Maksymiliana Sznepfa. Mieliśmy miejscowych komunistów, mieliśmy zdrajców, którzy wspomagali wojska sowieckie. Zresztą jeden z sowieckich żołnierzy powiedział coś takiego, że my sabak z sobą nie przywozili, my ich naszli w Polsce. Znaczy, że tych właśnie, którzy pokazywali, kogo trzeba aresztować, oni znaleźli tutaj, na tym miejscu. I teraz ta obława to była olbrzymia operacja, w której aresztowano około 8 tysięcy ludzi, których przesłuchiwano, których zamykano w takich, można powiedzieć, no, obozach to nie, ale takich punktach filtracyjnych, żeby właśnie przede wszystkim znaleźć żołnierzy Armii Krajowej. I temu służyła obława, żeby te najbardziej świadome, ten najbardziej patriotyczny element z tego terenu wyrzucić, żeby go zlikwidować. Dlaczego? No tego do końca nie wiemy. Takich obław na terenie Związku Sowieckiego było bardzo, bardzo dużo, ale na terenie teoretycznie niepodległego kraju po wojnie to była operacja największa. I teraz już nie wchodząc w same szczegóły obławy, wracając do tego pierwszego pytania księdza, bo ksiądz też zaczął, może jeszcze to warto powiedzieć, ksiądz zaczął od tego, że mówił, że no, dzisiaj obchodzimy rocznicę początku, w jakimś sensie mordów wołyńskich, ale to jest też data symboliczna, bo to było rozłożone w czasie. To jest ten tylko największe natężenie tych mordów. Tak samo jest z obławą augustowską. Ten 12 lipca jest to początek operacji wojskowej, ale działania miały miejsce i wcześniej, i później, i do końca lipca, i jeszcze w sierpniu. To było szereg działań, dlatego tak trudno jest też ocenić liczbę zamordowanych. Tutaj te liczby są podawane bardzo różne. Ta, o której mówił pan minister, to jest wskazywana przez pana profesora Jasiewicza. On tą liczbę podał. I teraz no, z tymi aresztowanymi trzeba było coś zrobić. I teraz najprawdopodobniej, bo znów nie mamy wcale pewności, oni zostali zamordowani przez siłę NKWD, tą metodą katyńską, tutaj niczego nie zmieniano. Wiemy, jaka to była metoda, tak? Ręce związane z tyłu i strzał w potylicę. Każdy indywidualnie sprawdzany z imieniem i z nazwiskiem przed śmiercią. To był ten model sowiecki, który oni stale powtarzali. Tylko więc wiemy, jak to się odbyło. Wiemy, że teren został wydzielony. Wiemy, kto go zrobił z tak zwanego słynnego szyfrogramu Abakumowa. Te podstawowe informacje mamy. Natomiast gdzie? No tym miejscem, które jest najczęściej wskazywane, to jest miejsce, które znajduje się dzisiaj na terytorium Białorusi. Na samej w zasadzie granicy, to jest w pobliżu takiej nieistniejącej już dzisiaj leśniczówki Giedź i wsi Kalety. To jest, tam linia graniczna została kilka lat po wojnie przesunięta, także ten teren znalazł się na terenie Białorusi. To jest oczywiście, to jest tak jak z tą liczbą zabitych, no, czy zamordowanych. No, my nie jesteśmy dzisiaj, dopóki nie znajdziemy w stanie tak do końca powiedzieć, ilu ich było. I tak samo z tym miejscem. Dopóki nie znajdziemy, dopóki nie przeprowadzimy ekshumacji i nie zobaczymy tych kości, bo to po 70 latach zostały już tylko kości, tak? W tych dołach śmierci, to niczego nie będziemy do końca pewni, ale można powiedzieć że to z największym prawdopodobieństwem jest właśnie to miejsce.
Obława augustowska 1945 roku, temat, który podejmujemy. Zapraszamy również widzów oraz słuchaczy. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Warszawy. Uprzejmie witam zgromadzonych gości i również uprzejmie ojca. Pierwszy raz o obławie augustowskiej mówiłem w Radiu Maryja, a był 2000, bądź 2001 rok. Wtedy to raczej było nieznane zjawisko w Polsce. Nazwałem to wtedy małym Katyniem. Bo pierwsze wiadomości, jakie do mnie doszły, to było to, że ten mały Katyń odbył się w okolicach Gib. Tam były badania, to miejscowość Giby. Były badania i tak dalej. No, nie stwierdzono tego, przynajmniej nie stwierdzono tego autorytetywnie, że to tam się odbyło. Były różne wersje. I będzie to bardzo trudne do ujawnienia. Myślę, że kiedyś z czasem tak, ale na razie trudno, bo ja zainteresowałem to jednego z pracowników, redaktorów Radia Polskiego. Nie będę mówił którego programu. I powiedziałem, jaki jest problem. W ogóle bał się. To był 2000 rok, ale on się bał. Wyraźnie bał się tego tematu ruszyć. W ogóle to jeszcze Gazeta Wyborcza rządziła praktycznie Polską. W cudzysłowie mówię, rządziła. I bał się tego tematu ruszyć. Ja odbyłem miesięczną peregrynację po tamtych okolicach. Właśnie w okolicach Sejn, Augustowa, Gip. Ja umiem rozmawiać z ludźmi o tamtych terenach. Robię to już od dawna. Ale niestety mało wskórałem. Ludzie byli zamknięci, zastraszeni. Bali się. Trzeba przypomnieć, że tam działa na tych terenach niejaki generał Milewski, znany ubek. On właśnie w Augustowie zaczynał swoją karierę. W roku bodajże 1946. Więc trudno by było. Wiadomo, że zadbał o to w imieniu Sierowa i Czernichowskiego, jego prawowitych możnowładców, żeby to się sprawa, żeby się nie wyjaśniała. Umieli maskować to. I jeszcze jedna sprawa. Do tej pory żyją i mają się dobrze. Pracują w mediach, pracują w różnych ważnych instytucjach. Synowie, córki bądź wnuczęta oprawców. Pracuje na przykład w Polskim Radiu wnuk generała KBW, instytucji bardzo okrutnej. No nie wiem, nie będę tutaj teraz się sprzeczał, co było bardziej, czy UB, czy KBW było bardziej sowieckie, sowietyzowane. I myślę, że będzie bardzo ciężko, bo nie ma już tych ludzi, którzy autentycznych świadków. Żyją ich potomkowie, ale bądź przez mało wiedzy, bądź przez wyparcie i pracę przez lata, najpierw sowieckich ludzi, czyli PZPR-u, a później ludzi z okolic Czerskiej i TVN-u skutecznie zacierali ślady. Ale mam nadzieję, że kiedyś ta sprawa wyjdzie jednak na wierzch. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również, panie Zbigniewie, za ten głos i za podjęcie właśnie tego tematu, który już dziś tutaj w naszych rozmowach też się przewijał. Tego lęku związanego właśnie z tym, żeby ten temat podejmować, żeby na ten temat w ogóle rozmawiać.
Tak, więc ja bardzo dziękuję panu za ten głos, niezwykle cenny. Ja nie mam wątpliwości, że ta sprawa miała nie być wyjaśniona również w III RP, nie tylko w PRL-u. I właśnie to pan też powiedział. Tu padło pewne nazwisko jako pewien symbol, takich nazwisk jest wiele. Nazwisko dowódcy pierwszego pułku Praskiego Ludowego Wojska Polskiego, oddziału, który brał udział w pacyfikacji w obławie augustowskiej. To nie jest nazwisko nieznane również dzisiaj, jeżeli chodzi o osobę, która jest potomkiem, czy do niedawna pełniła bardzo ważną rolę w polityce. Takich nazwisk jest dużo. Ja znałem też w swoim okresie dzieciństwa, młodości, czasów szkolnych osoby, które dzisiaj już nie żyją, a które były zapraszane do szkoły po to, żeby właśnie mówić o tym, jak to pacyfikowano i z tego robiono bohaterstwo bandy w lasach augustowskich. Ale kiedy w 1990 roku, mniej więcej w tym czasie, można było tę sprawę zacząć poważnie, głęboko badać, to zbadano ją tylko trochę, bardzo słabo. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach w 1992 roku zawiesiła dalsze postępowanie, twierdząc, że już nie ma możliwości działania, bo nie ma dalszych dowodów. Nie było woli politycznej, żeby tę sprawę wyjaśnić. Jest dla mnie zupełnie oczywiste. Dopiero teraz robimy wszystko, co możliwe, żeby prawdę o obławie augustowskiej poznać, żeby znaleźć miejsca spoczynku doczesnych szczątków ofiar. Giby, przez pana wspomniane, naszego rozmówcę, to jest rzeczywiście miejscowość, gdzie sądzono na początku, że tam mogą spoczywać szczątki ofiar. Okazało się po badaniach, że nie, ale to miejsce dzisiaj jest miejscem symbolicznym. To jest miejsce, gdzie odbywają się co roku obchody w lipcu właśnie, które upamiętniają ofiary obławy augustowskiej. Właśnie też niebawem w trzecią niedzielę lipca każdego roku odbywają się te uroczystości. Dzięki księdzu prałatowi Stanisławowi Wysockiemu tam postawiono wiele krzyży. Dzisiaj to jest takie wzgórze krzyży, bardzo symboliczne. Warto tam pojechać, to zobaczyć. Zapraszam w ogóle wszystkich na tę uroczystość w trzecią niedzielę lipca. Będzie msza święta, będą uroczystości na tym wzgórzu, no, ale nie jest to miejsce, gdzie spoczywają ofiary. Tego miejsca musimy w dalszym ciągu poszukiwać. Pan doktor mówił o Kaletach, no, ale tu potrzebna jest zgoda strony białoruskiej, żeby to miejsce zbadać. Póki co tej zgody nie ma.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dzwoni Bogdan z Kubieszowskiego, już kolejny raz się dodzwaniam. Mnie bardziej interesuje raczej temat Wołynia, bo wiadomo, Chrubieszowskie to jest, może to jest centrum, no może nie centrum, Wołyń to był za Bugiem, a Chrubieszów z tej strony, ale to sięgało tutaj też ten cały Wołyń. A jeszcze a propos tej obławy, to ja mam tam w Ełku rodzinę w Białymstoku i ten temat to jest do dzisiaj temat tabu. To dzisiaj różne wersje tego idą, różnie tego, ale tak stryjek mój Józik kiedyś tam pracował w zakładach mięsnych w Ełku, to on tam przeżywał te sprawy też. To mówi, to się zaczęło wcześniej. To zwycięzców się przypomina, mówi, nawet dzisiaj się praktycznie nie rozlicza. Kto nas sprzedał? Jałta, Poznań, Teheran, tam nas sprzedano. I wracali ludzie, nawet mój dziadziu był strzelcem broni pokładowej na bombowcu. Stał na chodniku, płakał, jak była desilada w 1946 roku. Jeden murzynek jakiś tam prytek gotował, jak dziadziu mówił, to wniósł swoją flagę swego kraju, swego narodu. A tyle ludzi zginęło, tyle ludzi za ojczyznę. Czekaliśmy na tego Andersa, na tym białym koniu. Przecież wróćmy do powstania warszawskiego. Pięć miast było szykowanych, jak tutaj wołyńska nasza ta brygada AK Wolsu śmiała bezpośrednio z Londynem. Nie będę mówił nazwisk, ale pomarł niedawno pan taki Tadeusz, obrońca Chrubieszowa, przed bandą Rzynia. Nikt nie mówi się o tym, że Jaruzelski pomagał. Przecież może nie dzięki niemu, ale tych 120 ludzi, którzy z nim przyjechało tu po mąkę do młyna, to proszę pana, wsparło właśnie tych ludzi z AK-owców, ludzi cywilni. To może wróćmy, tak zacząłem o tym Wołyniu. Ale między innymi to dlatego, no można powiedzieć, że 5 czy 6 miast szykowało się do tego powstania w Polsce. Mhm. To co ja wiem, pani profesor taka Chorążowa, no może nie będę mówił nazwiskami, bo to niepotrzebnie. Przez ludzie już nie żyją, to może im nikt nie będzie przeszkadzał, że to się mówi. Bo i ten Wołyń dzisiaj też tabu jest u nas tutaj do dzisiaj. Zresztą pan rano w panoramie lubelskiej Bory powiedział, że ludzie się boją do dzisiaj na ten temat mówić u nas. A ci pseudo-turyści ukraińscy, co oni wyrabiają, co oni mówią? Chomszczyzna to Ukraina, Ukraina od Przemyśla do Lublina. Nie nagrywamy tego na razie, nie lustrujemy, ale to chyba trzeba będzie zacząć nagrywać te ich wypowiedzi głupie pod tymi czaszkami, pod tymi
marketami, co oni mówią. Panie Bogdanie, dziękujemy serdecznie. Panie Bogdanie, tutaj pan wywołał temat też Wołynia i wspomniał pan o też obywatelach Ukrainy. To też tutaj w tym miejscu wspomnimy o tych, którzy ratowali Polaków, prawda? Tutaj chociażby przy naszym sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II powstaje Park Pamięci, gdzie chcemy także właśnie upamiętnić obywateli Ukrainy, którzy pomagali w tych jakże trudnych czasach, jakim heroizmem się wykazywali, ratując Polaków. Nie możemy o tym zapomnieć. Ale to nie jest dzisiaj temat naszego spotkania. Tematem jest obława augustowska. I tutaj też księże prałacie, ksiądz przyniósł z sobą replikę pierwszego i do tej pory jedynego pomnika, prawda, upamiętniającego właśnie to tragiczne wydarzenie. Czy ksiądz prałat by nam mógł powiedzieć coś więcej na temat tego pomnika?
W zasadzie, proszę ojca, Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej powstał w roku 2009, w marcu. Dlaczego ten związek powstał? Bowiem prawda o obławie augustowskiej w sposób naturalny zaczęła przymierać. I myśmy jako rodziny ofiar obławy augustowskiej powołali to nasze stowarzyszenie i od tamtego czasu ono przeogromnie, prężnie funkcjonuje. W tym miejscu trzeba było wypowiedzieć wdzięczność tym wszystkim, którzy nas wspierali i nam niesamowicie jako w tym temacie, tak szalenie bolesnym i trudnym. On przecież dotyczy ludobójstwa. I tutaj w pierwszym rzędzie trzeba wypowiedzieć nazwisko pana profesora Nikity Pietrowa z memoriału z Moskwy. To dzięki niemu zostały odkryte dwa dokumenty, na które on właśnie, Nikita Pietrow, natknął się, bowiem Jelcyn, prezydent, chciał zdelegalizować komunistyczną partię sowiecką i powołał 5 ekspertów, historyków. Wśród nich był Nikita Pietrow i Nikita Pietrow, on pierwszy dotarł do tego miejsca, do tych źródeł na Łubiance, NKWD, FSB, tego archiwum i odnotował i upublikował. I to dopiero nabrało tego wymiaru. Profesor Jasiewicz, o którym też tu była mowa, jest on moim krewnym, radził mi, słuchaj, żeby do memoriału dotrzeć i do Nikity Pietrowa. Ten człowiek jest bardzo otwarty, może wam dużo pomóc. I myśmy do Nikity Pietrowa, profesora, skierowaliśmy pismo i on nam momentalnie na nasze pismo odpowiedział. I rozpoczęła się między nami ta współpraca. I temu właśnie człowiekowi przeogromnie zawdzięczamy. To dzięki niemu zostały właśnie te dokumenty odkryte. I on też nas ukierunkował, abyśmy skierowali do archiwum na Łubiance, do FSB, swoje prośby, czy w archiwum nie ma takich dokumentów odnośnie naszych bliskich, naszej tej wielkiej rodziny. Proszę ojca, ja osobiście otrzymałem z Łubianki, z archiwum, że jest w archiwach dane mojego ojca, jednej siostry, drugiej siostry, narzeczonego siostry starszej Aleksandra Glenieckiego. To wszystko jest. A profesor Nikita Pietrow powiedział, pozwólcie mnie, to ja pokażę, które worki są i w którym miejscu, w której celi one się znajdują. Bez Nikity Pietrowa, bez memoriału, byśmy na pewno tych nie mieli sukcesów, jakie mamy. Przeogromnie, proszę ojca, trzeba to uczciwie powiedzieć, zawdzięczamy, panie ministrze, proszę mi wybaczyć, że tak powiem publicznie, wsparcie i pomoc dzięki panu ministrowi. To, co się wydarzyło, że jest ten dzień pamięci ofiar obławy augustowskiej, a wcześniej oddano hołd tym poległym, zamordowanym naszym bohaterom, to dzięki panu ministrowi. I pan minister czuwa, my pilnujemy, może aż za bardzo dokuczamy, ale w tej sprawie pan minister musi nam wybaczyć. Bo nieustannie jesteśmy w kontakcie z panem ministrem i to, co panu ministrowi zawdzięczamy, nie sposób jest wypowiedzieć tu w słowach. Mhm. Natomiast ta maleńka replika, to jest pomnik, którego autorem jest pani architekt z Gdyni, Aleksandra Cwilewicz. Co on symbolizuje na postumencie, gdzie jest napis, do końca byli wierni Bogu i ojczyźnie, żołnierze tej Armii Krajowej. Takie motto do tego to było: ziemią, nie kryj naszej krwi, iżby nasz krzyk nie ustawał, nie kryj. I pani Cwilewicz zaproponowała nam w tej formie wydobywającej się z ziemi ręce akowca, związane drutem kolczastym i w takim pietyzmie, trzymające znak Polski walczącej. Jest niezwykle wymowny. I proszę ojca, na to rondo w ciągu doby wjeżdża gdzieś około 27 tysięcy pojazdów. One się wprawdzie powtarzają w ciągu dnia, ale ten pomnik jest na rondzie postawiony i jest strażnikiem pamięci, a jednocześnie edukuje. To jest dla nas wielkie osiągnięcie. Panu ministrowi też zawdzięczamy samą uroczystość, ale i środki, jakie żeśmy zdobywali, aby upamiętnić.
I tutaj, nawiązując do wypowiedzi księdza prałata, wspomniał ksiądz prałat o dokumentach. Tak. Między innymi w zasobach Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej został odnaleziony zbiór dokumentów w sprawie obławy augustowskiej i był, co ciekawe, on opublikowany na stronach internetowych. Tym bardziej jest to zastanawiające, że przez dłuższy czas Strona Polska prosiła o te dokumenty, a tutaj taka forma opublikowania. Czy to była nieuwaga, czy to przypadek? Nie wiemy, tu trudno rozstrzygać, prawda? Ale co wniosły te dokumenty? I kolejne pytania związane właśnie też z tym, co powiedział ksiądz prałat, że są dokumenty, są w Moskwie, są konkretnie, prawda? Czy jest jakaś szansa, to też pytanie po części do pana doktora, ale do pana ministra, jak tutaj te relacje na tej płaszczyźnie wyglądają? Panie doktorze, później panie ministrze, prosimy bardzo.
Ja może się skupię właśnie na tych dokumentach, bo to są przede wszystkim dzienniki bojowe. Te, o których mówił, dokumenty, o których ojciec mówił, to są przede wszystkim dzienniki bojowe sowieckich jednostek, które brały udział w obławie augustowskiej. Ja mówiłem, to było 11 dywizji strzeleckich, to był korpus pancerny, to były jeszcze wydzielone jednostki. I to pozwala nam jakby krok po kroku śledzić, w jaki sposób obława przebiegała, nie w całości, ale właśnie w tym, w tej części, o której ja wspominałem, która była właśnie te 3,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, jak wyglądały poszczególne dni, liczby aresztowanych, to można konfrontować z innymi dokumentami, w związku z czym mamy już większą wiedzę o tym, jak przebiegała sama obława w tym swoim głównym trzonie. Bo oczywiście były też rzeczy, które znajdowały się poza tym, ale to pewnie to zostało potraktowane jako kontynuacja w publikacji. Rosjanie mają tego naprawdę sporo, dokumentów z II wojny światowej. I to są te dokumenty, które nie wyjaśniają nam w żaden sposób, gdzie są pochowani ci, którzy zostali w wyniku obławy zamordowani, ale która pozwala nam, konfrontując to z relacjami naszych świadków, odtworzyć dosyć szczegółowo sam przebieg obławy. Do tego dochodzą te dokumenty, o których tutaj wspominał ksiądz prałat, to znaczy te, które odnalazł profesor Nikita Pietrow, to jest tym najsłynniejszym szyfrogram Abakumowa, w którym on wylicza liczby aresztowanych, liczby przeznaczonych do likwidacji, w których mówi o tym, kto dokona tej likwidacji, oraz te 575 teczek, które się znajduje właśnie osób przeznaczonych do likwidacji, te, do których tutaj ksiądz mówił, które znajdują się na Łubiance. Ich jest 575, tak twierdzi profesor Pietrow. I to nam pozwala, jak to mówił profesor Pietrow, kiedy był właśnie na spotkaniu jeszcze z rodzinami ofiar obławy, ja wtedy tłumaczyłem profesora Pietrowa na tym spotkaniu w archiwum państwowym w Suwałkach. Są to teczki niezwykle cienkie. Tam jest tak naprawdę często jedna, dwie strony, co też świadczy o tym, że po prostu otworzono sprawę, zamknięto ją, osobę najpewniej rozstrzelano.
Warto wrócić do tego pierwszego, powiedzmy, dokumentu, o czym ojciec wspomniał. Ambasada nasza w Moskwie zwróciła się do prokuratury generalnej wojskowej o wyjaśnienie tej tragedii lipcowej. I jest na to właśnie dokument. Moglibyśmy ten dokument przeczytać, ale sądzę, że to za mało na to jest czasu. I w tym dokumencie jest, kto zadecydował odnośnie obławy augustowskiej, naczelny wódz, czyli Józef Stalin. I polecił, żeby opracować całą strategię tej obławy augustowskiej. Ten dokument jest przeogromnie dla nas cenny. Następnym dokumentem, to jest właśnie, o czym pan doktor wspomniał, dwa, trzy programy, które wysyła Abakumow do Berii. A Beria w tym czasie był ze Stalinem w Berlinie, na tym zjeździe. Więc te dwa dokumenty Nikita Pietrow o więcej nie mógł domagać się, żeby przynajmniej te dwa, a on przecież poznał te dokumenty, że one są niezwykle cennym dla nas tym materiałem. Natomiast trzeba tu też powiedzieć, że na Zamku Królewskim w Warszawie mieliśmy naukowe sympozjum 27 lipca 2014 roku i uczestniczył w tym sympozjum na nasze zaproszenie pan profesor Nikita Pietrow. I on nam oznajmił, powiedział tak wprost, że w pobliżu GIP, w Puszczy Augustowskiej, był obóz i do tego obozu zwożono ze wszystkich tych punktów filtracyjnych tych skazanych. I z tego natomiast obozu przewożono na stronę białoruską i powiada, szukajcie, no, jak mam to określić, on powiedział dosłownie, w strefie Kalety, to nie w samych Kaletach, ale w strefie Kalety sam oni są pochowani, może trudno powiedzieć pochowani, są zakopani, proszę ojca. Tu pan doktor o tym też wspomniał, że jakie to jest miejsce. Ja za chwilę jeszcze powiem, że to jest no, na styku litewskiego państwa, polskiego i białoruskiego. To miejsce jest pieczołowicie strzeżone. Też padło tu zdanie, że przesunięto granicę. To miejsce było po stronie polskiej, ale jak już obława została zakończona, granicę przesunięto. I to miejsce jest właśnie po stronie białoruskiej. No muszę powiedzieć tak otwarcie, ja tam byłem. Przy tym blisko tego miejsca, ono jest ogrodzone. Byłem w Kaletach. Spotkałem się ze świadkami tego strasznego wydarzenia. A zatem na podstawie też dokumentu, który mamy od Abakumowa do Berii, że obława miała ten zasięg, o czym pan doktor wspomniał, szeroki.
I tutaj jeszcze wracając do tej drugiej części pytania, prawda, sprzed chwili, odnośnie tych relacji polsko-rosyjskich właśnie w tej sprawie.
No właśnie, jest oczywiste, że władze PRL-u nie były zainteresowane wyjaśnieniem tej sprawy, wręcz przeciwnie, chciały ją ukryć, dlatego że były współodpowiedzialne za tę zbrodnię. Brały udział przecież także polskie czynniki polityczne i wojskowe, milicyjne, w tamtym czasie UB, MO, pierwszy pułk Ludowego Wojska Polskiego, pierwszy pułk praski, donosiciele różnego typu i tak dalej. Więc oni sprawowali władzę do 89-90 roku i tutaj nie było szans. Ale po odzyskaniu suwerenności przez Polskę, także z różnych względów, o których częściowo wspomnieliśmy już, było to trudne, bo nie było właśnie woli politycznej. Była to kontynuacja w wielu wymiarach okresu PRL-u i ludzie, wpływy, różnego rodzaju uwarunkowania, chęć, aby to wszystko przeszło, czas minie, prawda nie będzie poznana. Władze nie były tym zainteresowane przez wiele lat. Przypomnę taką sytuację, kiedy Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej zwrócił się o pomoc do byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego z prośbą, żeby podjął tę sprawę. To było podczas jego obecności, jego pobytu w Gibach. Ksiądz Prawat jest tego świadkiem, przecież może to potwierdzić. Zlekceważył tę prośbę. Nie zrobił nic i przez 8 lat rządów PO-PSL odsuwano ten temat, a wcześniej te różne podobnie skonfigurowane rządy, jeżeli chodzi o kierunek polityczny, także nie były tym zainteresowane. Teraz podejmujemy bardzo intensywne działania. Pan prezydent Andrzej Duda bardzo wyraźną deklarację w tej sprawie złożył i wiem, że podejmuje i jego urząd, on sam, i MSZ działania zmierzające do tego, żeby na stronie rosyjskiej, a także na Białorusi wymóc, uzyskać dokumenty, dostęp do nich. Na stałej agendzie, częścią stałej agendy spotkań z władzami np. Białorusi jest właśnie ta sprawa. MSZ tego pilnuje, ale Nawet ani polsko-rosyjska komisja do spraw trudnych, była taka komisja, przecież funkcjonowała, nie przyniosła żadnego rezultatu. Nie było intensywnych działań, nie było woli politycznej. Teraz ta wola jest, ale relacje z Rosją są trudne, jak wiemy. Z Białorusią również niełatwo, chociaż pewne nadzieje z tym wiążemy. Jeżeli będziemy się upominać, będziemy rozmawiać o tym, a to się właśnie dzieje, to czynimy, to jestem przekonany, że prędzej czy później, może właśnie w nie tak długim już czasie, uzyskamy jakiś postęp w tej sprawie. Paradoks, kończę ten wątek, paradoks polega na tym, że to, co wiemy nowego w ostatnich latach, to uzyskaliśmy od strony rosyjskiej, uzyskały rodziny. Związek Ofiar Obławy Augustowskiej uzyskał czynnik społeczny właśnie. Ci, którzy dopominali się prawdy, bo byli tą prawdą zainteresowani z uwagi na ten ból związany z utratą bliskich. Ale władze państwowe przez wiele lat, przez 25 lat III RP w tej sprawie nie zrobiły specjalnie nic. Odsuwano to do historyków, do IPN-u. A my wiemy, że prawda w Rosji jest reglementowana politycznie. Dopóki Kreml nie podejmie decyzji, żeby te dokumenty udostępnić, to one nie będą w pełni udostępnione. I żadni historycy, żadne prokuratury tutaj nic nie zrobią, niczego nie osiągną. Musi być to uzgodnione na poziomie politycznym.
A od strony naukowej, panie doktorze, ile wiemy, na ile mamy, jeśli możemy tak powiedzieć, pewność, że to właśnie w tym miejscu znajdują się ofiary tego mordu?
Znaczy, od strony naukowej, ja powiem tak, no, jest już szereg książek i Instytut Pamięci Narodowej, w którym pracują szereg historyków, którzy tą sprawą się zajmowali i też popularyzacja, już ten wątek jakby popularyzacji tutaj nie będę go poruszał, ale było sporo działań. I historycy właśnie, którzy są niezależni, nie pracują w żadnej strukturze, może w ten sposób tutaj warto wspomnieć chociażby państwa Kaszlejów. No ale ja powiedziałem na samym początku, pewność będziemy mieli wtedy, jeżeli znajdziemy kości.
Panie doktorze.
Dopóki nie znajdziemy kości, pewności nie będzie. To jest do tego momentu.
Trzeba uczciwie powiedzieć.
Gdyby profesor Nikita Pietrow, to byśmy nie wiedzieli w dalszym ciągu. I to, żeśmy skierowali pisma do FSB, na Łubiance, to dzięki właśnie profesorowi Nikicie Pietrowi. Mhm. Powiedział, słuchajcie, zróbcie to. Zróbcie w to w sposób taki delikatny, niewyzywający. Domagamy się, ale po prostu poproście. Bądźcie tutaj tacy otwarci i życzliwi. Zresztą pan profesor Nikita Pietrow zobaczył naszą postawę, jaką mamy wobec tej sprawy, że nie wołamy o krew, nie, o zemstę. Ja osobiście dokonałem tego aktu wybaczenia tym naszym wielkim zbrodniarzom, oprawcom, jaką nam krzywdę wyrządzili. I jeszcze raz podkreślam, gdyby nie profesor Nikita Pietrow, w dalszym ciągu ta sprawa by była martwa. Po 68 latach dopiero nasz związek, ale z inspiracji profesora Nikity Pietrowa, dostał właśnie informację. Natomiast chciałbym jeszcze, proszę ojca, powiedzieć, bo to padło nazwisko Mileckiego, Mirosława. On wtedy miał w czasie obławy 17 lat. Był czynnym w czasie tej obławy. Więc on przesłuchiwał też żołnierza Armii Krajowej, też 17-letniego. Jego jutro będzie pogrzeb. To jest jeden z tych ostatnich świadków. Ludzie nasi odchodzą. Ja mam jakoś, miałem wtedy 7 lat, mam swoje lata i zdaję sobie sprawę z tego, że mój czas się szalenie szybko skraca. I właśnie ten młody człowiek, którego jutro będzie pogrzeb.
Tananis.
Marian Tananis. Mhm. Ze mną osobiście dwie godziny rozmawiał i powiedział, jak go badał. Ten właśnie Mileski.
Mhm. Księże Palacie, to może tutaj postawmy przecinek, dobrze? I o tej kwestii właśnie, jak wyglądało to przesłuchanie, to już podejmiemy w drugiej części naszego spotkania, dobrze?
Dobrze.
Na którą serdecznie zapraszamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria. Godzina 21.30, druga część rozmów niedokończonych, poświęconych tematowi obławy augustowskiej. Naszymi gośćmi są ksiądz prałat Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci i Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku. Pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości właśnie z okręgu podlaskiego. Pan dr Jarosław Schabiński, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz radny Rady Miasta w Suwałkach oraz pan podharcmistrz Piotr Rdzewski, chówcowy podlaskiego chówca harcerzy, matecznik Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Zapraszamy na drugą część. Serdecznie dziękujemy za to
dziękujemy
spotkanie.
Bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
Zapraszam. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Thank you.